Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz. Otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest 12:15. Jak co środę o tej porze rozpoczynamy naszą audycję, którą dziś realizuje Hubert Pietroński. Przed 30 laty przedstawiciele władz i reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność zasiedli do rozmów o przyszłości Polski. Rozmowy przy okrągłym stole przyspieszyły proces rozpadu reżimu politycznego narzuconego Polakom przez komunistyczny Związek Radziecki i doprowadziły do przerwania pasma krzywd zapoczątkowanych 17 września 1939 roku. Osiągnięte porozumienie rozpoczynało z jednej strony transfer władzy do środowisk opozycyjnych i wykreowało nowe elity polityczne, z drugiej zaś strony umożliwiło ekonomiczną przewagę w gospodarce III RP ludziom związanym z dawnym systemem władzy. Strony umówiły się, że przeszłość zostaje oddzielona grubą kreską, co oznaczało brak akceptacji dla przeprowadzenia lustracji i dekomunizacji. Okrągły stół oznaczał również ostateczny demontaż nieefektywnego systemu gospodarki socjalistycznej i otwierał pole dla budzącego już wówczas liczne kontrowersje radykalnego planu Balcerowicza. W wyniku umowy okrągłego stołu i neoliberalnego planu Balcerowicza znaczna część polskiej gospodarki i mediów została wykupiona przez obcy kapitał. W ten sposób właśnie rozpoczął się proces uzyskiwania kompatybilności ze wspólnym rynkiem Europy Zachodniej, przekształcającej się w Unię Europejską. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy o to, jaki jest bilans ustaleń przy okrągłym stole z perspektywy 30 lat.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Okrągła 30. rocznica rozmów i ustaleń dokonanych przy okrągłym stole tworzy, jak sądzę, wystarczającą perspektywę, aby pytać, czy warto było, kto na tym zyskał, a kto stracił, jaki proces został uruchomiony przed 30 laty i do czego ten proces doprowadził. Nasze telefony 68 324 2255 i 8 01 327462 są już czynne i można się dzielić swoimi przemyśleniami na antenie Radia Zachód. Czekamy na telefony od Państwa, a przypomnę tym, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, że będziemy dzisiaj próbowali porozmawiać o bilansie tak zwanego okrągłego stołu, bowiem mija dzisiaj okrągła rocznica rozpoczęcia tych rozmów i ustaleń tam dokonanych. O sytuacji, w jakiej znalazła się ówczesna władza, tak pisze profesor Antoni Dudek w książce pod tytułem Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990. Cytując ówczesnego pierwszego sekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego, który tą ideę rozpoczęcia rozmów z opozycją próbował objaśnić aktywowi partyjnemu. I teraz dwa zdania cytatu z Wojciecha Jaruzelskiego z tej książki, której tytuł wymieniłem przed chwilą. Bez rozpoczęcia obrad szybko wystąpi znacznie trudniejsza i gorsza sytuacja. Bez porozumienia z opozycją nie ma co liczyć na wsparcie Zachodu, powiedział Wojciech Jaruzelski. A my czekamy na Państwa opinię w tej kwestii. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Halo?
Halo, dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam panie rektorze, szanowni radiosłuchacze. No jak to nazwał w 1991 roku w studiu telewizyjnym podczas swojego pierwszego telewizyjnego wystąpienia Kornel Morawiecki, kunkatorzy i jacek kuranci dogadali się z bandytami. Ja pragnę...
Rozumiem, że to był cytat, tak? Z Kornela Morawieckiego.
Pragnę też przypomnieć, że te obrady trwały, kiedy bestialsko skrutobójstwo mordowano kapłanów, prawda? Wówczas został zamordowany ksiądz Stefan Niedzielak, który był pielęgnatorem pamięci o Kateniu został zamordowany ksiądz Stanisław Suchowolec, przyjaciel błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I powiem panu tak, że wówczas nieżyjący już adwokat, mecenas Władysław Siła-Nowicki chciał minuty ciszy podczas obrad Okrągłego Stołu. Wówczas wszyscy uczestnicy się temu sprzeciwili, natomiast Telewizja Polska przerwała wówczas transmisję na żywo. Ja się pytam, prawda, dzisiaj ci ludzie stają w obronie demokracji, wolności słowa, praw człowieka i tak dalej. Wówczas byli mordowani kapłani i tak dalej i ci ludzie po prostu zwyczajnie milczeli. Jesteśmy na antenie,
tak? Tak, przez cały czas. Dobrze, proszę kontynuować.
Jeszcze kolejne moje spostrzeżenie.
Bardzo proszę.
Na mocy tych ustaleń towarzysz Wojciech Jaruzelski miał być prezydentem przez 6 lat. To, że był tylko do 1990 roku, a nie do 1995, zawdzięczamy właśnie takim organizacjom zapomnianym już, jak Solidarność Walcząca, jak Konfederacja Polski Niepodległej, jak Liberalno-Demokratyczna Partia.
No ale chyba nie tylko. Chyba nie tylko tym organizacjom. Tak pan uważa, że...
Uważam, że to one właśnie najmocniej gratulowały. Przecież na przykład po bliskim Poznaniu późniejszy wiceprezydent Maciej Frankiewicz z Solidarności Walczącej organizował demonstrację, na które przychodziło po 5-10 tysięcy ludzi, prawda? I temu właśnie to zawdzięczamy, że Jaruzelski właśnie wcześniej odszedł. Także jest to po prostu jeden wielki kłam, jedna wielka po prostu zmowa bandytów z asekurantami.
Ja bym prosił, żebyśmy może nie używali tak mocnych określeń, chociaż jak rozumiem, to one wynikają z cytatu Kornela Morawieckiego, tak?
Tylko, że jeśli, na usprawiedliwienie, jeśli Czesław Kiszczak wydał zgodę na użycie broni palnej w kopalni Wujek, no tak. Uważam, że to jest bandytyzm po prostu czystej rasy.
Dobrze, jeśli odnosimy to do faktów historycznych, pełna zgoda. Bardzo panu dziękuję za opinię. Czekamy na kolejne telefony w tej sprawie, a przypomnę, że pytamy dzisiaj o to, jaki jest bilans ustaleń przy Okrągłym Stole z perspektywy 30 lat. To już jest taka dosyć dobra czasowo perspektywa, żeby zobaczyć wszystko, i plusy, i minusy, a może są same plusy, a może są tylko minusy. Bardzo jesteśmy ciekawi państwa opinii. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, jedyną organizacją, instytucją, która zyskała, to jest Kościół katolicki.
Tak pan myśli?
Tak, no odzyskano majątki, odzyskano inne dobra, tak dalej. No,
a wszyscy inni przegrali pana zdaniem? A
dla reszty społeczeństwa zostały, jak to mówią, w pewnym sensie ochłapy, brzydko mówiąc. No, no niestety, no co my żeśmy zyskali? Gospodarkę roztrwonioną. No, a ten pan, co przed chwilą dzwonił, to chyba się marzy, żeby był rozlew krwi, to by było najlepsze, bo prezydent Duda też o tym mówił, że nie polała się krew. No to takie jątrzenie, najlepiej jak się leje krew, to jest ten czas wszystko dobrze. Jak mu dołożono, no tam takie...
Czyli widzi pan jednak jakieś pozytywy Okrągłego Stołu, bo no, daje pan do zrozumienia, że uniknięto rozlewu krwi dzięki temu.
To bezkrwawo, bez niczego... Zrobiono, przeszliśmy, jak to mówią, w pewnym układzie z układu totalitarnego, bo to tak pośrednio można być, był do demokracji w pewnym sensie.
A czy to jest wartość, pana zdaniem, przejście z systemu totalitarnego do demokracji? Czy to jest wartość dodana, czy to jest obojętne?
Nie, no to jest wartość dodana.
Jednak zyskaliśmy trochę chyba, tak? Nie tylko Kościół katolicki, jak pan mówi.
W pewnym sensie jest dobrze, nie? No. Ludzie ogólnie tak społeczeństwo zyskało, tylko czy no do końca to no nie jest to powiedziane, że do końca mamy, jak to mówią, wszystko tak, jakbyśmy chcieli, nie? Może jak chciano przy Okrągłym Stole. Nie. No, dla mnie to najgorsze to, że rozsłoniono gospodarkę, no, wyprzedano majątek narodowy. No. Zamieniono zakłady pracy na urzędy pracy. No.
No, rozumiem, to gorzko bardzo zabrzmiało. Czekamy na Państwa opinię. Dziękuję oczywiście za tą opinię już wyrażoną. Nasz radiosłuchacz dotknął pewnego wątku wyprzedaży gospodarki. Jest bardzo interesująca książka Witolda Kierzuna, Patologia transformacji. Miała kilka wydań i profesor Witold Kierzun, wybitny specjalista w dziedzinie zarządzania, również zwraca uwagę na wysoką cenę, jaką zapłaciliśmy jako społeczeństwo za nie zawsze przemyślaną wyprzedaż majątku narodowego. Czekamy na opinię Państwa. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Uprzejmie, dzień dobry panie redaktorze. Co tu dużo mówić, trzeba byłoby chyba krótko tylko podsumować, że przeszliśmy z tak zwanego komunizmu, przeszliśmy do cynizmu, kaczynizmu. Tylko tyle i aż tyle, a się w ogóle zastanawiam, czy nie najwyższy czas, aby jednak otwarty mikrofon jednak został też zdjęty z anteny. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Ma pan prawo do każdej opinii. Mamy demokrację i można tutaj mówić różne rzeczy. Dzień dobry. Czekamy
Dzień dobry.
Na kolejną opinię. Jesteśmy na antenie.
Ja mam opinię, że sprawa nam wyszła znakomicie. Potrafili się w pewnym momencie ludzie dogadać, opozycja z ówcześnie rządzącymi. Wie pan, to było 30 lat temu. Nikt nie wiedział, co zrobi Armia Radziecka, co zrobią ówcześnie rządzący Związkiem Radzieckim, co zrobią służby. Mówienie o
tym, trochę było wiadomo, to już były czasy Gorbaczowa, to nie była już czasy doktryny Breżniewa.
No tak, ale Gorbaczow też nie był samoistnym autokratą rządzącym tam w Związku Radzieckim, tylko służby nim również miały do niego naciski, więc odwaga wtedy była droga. Ci, co dzisiaj mówią, że to było złe dogadanie, to uważam, że nie mają racji. Tak jak wie pan, nie rozumie, ponieważ narracja obecnie rządzących jest taka, że to na okrągły stół to nie był zbyt dobry. To nie bardzo wiem, jak z wyprzedaży majątku mamy wzrost PKB, którym się chwali obecny rząd.
To znaczy nie ma takiej oficjalnej narracji, że to było zło. Dyskutujemy.
Dokładnie. Dlatego mówię, nie rozumiem tych słuchaczy, którzy mówią, że wyprzedaliśmy majątek, a pan premier mówi, że cały świat nam zazdrości wzrostu gospodarki i znakomitych wyników. To co to?
A czy nie wyprzedaliśmy rzeczywiście części majątku? Czym był plan Balcerowicza w takim razie?
No, ale plan Balcerowicza był akurat jedyną alternatywą w tym momencie.
Czy rzeczywiście? Teraz... Czesi obyli się bez tego planu, zwrócę uwagę, i mają się świetnie.
Dobra, ale to się trzeba zdecydować, czy Polska jest w ruinie, czy Polska jest kwitnącym krajem, którego nam zazdrości cała Europa.
Nie, dane gospodarcze pokazują, że Polska jest w nie najgorszej kondycji.
Tak? Aha, a 3 lata temu była w ruinie. Widzi pan, no czyli co? Obcy kapitał po prostu tak wystartował, ten obcy kapitał, któremu sprzedaliśmy cały nasz majątek narodowy, tak wystartował, że teraz żyjemy w dobrobycie, mamy na 500+, dostaniemy 1000+, dostaniemy potem 5000+.
Ale jeśli pan zwróci uwagę na strukturę tego kapitału, to nie jest tylko kwestia obcego kapitału. Jednak przez 30 lat powstało bardzo dużo średnich i małych polskich przedsiębiorstw i one nadają dynamikę gospodarce.
Ruinie, ale teraz jak przyszła nowa władza, to nagle przestały być w ruinie. Także okrągły stół uważam za znakomite rozwiązanie. Mhm. W tamtych czasach, no nie wiem, ci co mówią, to jasne, oni myślą o tym, żeby zastrzelić akurat tych, którzy byli najgorsi, nie? No, akurat nie wiem, czy by się dobrze trafiło.
Czy to wszystko? Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne opinie naszych radiosłuchaczy na temat bilansu okrągłego stołu. Same pozytywy, same negatywy, czy może rzeczy i złe, i dobre. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze. No niestety to była bardzo zła rzecz.
A dlaczego?
Dlatego, że pozwoliła komunistom zostać przy korycie. Taka była prawda o okrągłym stole, proszę pana. Zabezpieczyła im bezkarność. Ludzie, którzy mordowali Polaków, zostali bezkarni. I są do dziś bezkarni. Umożliwiła zagarnięcie wielkiego majątku przez poprzednich członków władzy. Właśnie słynne wałęsowskie joint venture i temu podobne rzeczy. To były rzeczy, które umożliwiły byłej władzy uwłaszczyć się na majątku Polaków. I na nim żerować. Wyprzedano. Plan Balcerowicza był dla Polski tragiczny. Zarżnięto rolnictwo.
No tak, to jest fakt.
Spółdzielnie, przetwórnie, wyprzedzano cukrownie, wyprzedzano zakłady przetwórcze. Wszystko tak po prostu było. Jeśli ktoś twierdzi, że to jest nie, to kłamie. Wyprzedano przemysł.
No może nie wszyscy pamiętają.
Wyprzedano przemysł. Przemysł ciężki. Wyprzedawano wszystko, co się dało. Wie pan, że ten plan Balcerowicza stworzył Soros.
Tak, pisze o tym również profesor Witold-Kierzun w książce, która leży tutaj obok mnie.
Leciał z tym do wszystkich krajów postkomunistycznych. I wszyscy kazali mu za przeproszeniem spadać. Tylko myśmy to wzięli. I myśmy tylko na tym najgorzej wyszli. Czesi nie mieli takich problemów.
To prawda.
Pozwoliliśmy na bezkarność komunistów. Proszę pana, Niemcy wyrzucili 30% profesorów. Niemiecka nauka nie zbankrutowała. Zostało tylko 30% prokuratorów. Prokuratura niemiecka funkcjonuje. Myśmy to wszystko, okrągły stół pozwolił tym, którzy przed tym gnębili naród, pozostać przy władzy.
A czy jakieś plusy pan widzi okrągłego stołu, czy też
proszę
to
pana,
było
żadnego,
takie?
Proszę pana, bo to była bzdura o tym. Wtedy już nie groził żaden rozlew krwi. Tu chodziło tylko o bardzo prosty sposób. Uwłaszczyć się i udało im się to zrobić, bo to był majstersztyk komunistycznych służb.
No był to też sposób, jak piszą historycy, przekazania władzy i zachowania części wpływów.
Problem w tym, że to nie była część. Dam panu taki przykład na koniec.
Bardzo proszę.
Został Morawiecki premierem. Przyszedł do niego człowiek, który zajmował się archiwami ubecji. I mówi, panie premierze, co ja mam z tym zrobić? Wie pan, co odpowiedział mu Morawiecki?
Proszę bardzo, proszę powiedzieć.
Proszę przekazać to Kiszczakowi, od tego jest Kiszczak. Tak wyglądało.
Kto? Morawiecki czy Mazowiecki?
Mazowiecki, przepraszam, Mazowiecki to powiedział. Proszę przekazać to Kiszczakowi, od tego jest Kiszczak. Proszę pana, taka jest rzeczywistość o naszych wielkich tak zwanych mazowieckich Geremkach i temu podobnych tak zwanych bohaterach.
No, była to pewna polityczna umowa. Bardzo dziękuję panu za opinię. 2 minuty minęło, kolejni słuchacze czekają na wyrażenie swojej opinii. Dzień dobry, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Dzień dobry. No nie sposób się nie zgodzić z panem bezpośrednio, nie poprzedzającym. Tak rzeczywiście było. Był to wielki szwindel Kiszczaka, który jakby zebrał całą tą swoją agenturę do Okrągłego Stołu, a wcześniej jeszcze przypomnij przecież umowa w Magdalence nieformalna, prawda? W której mamy dzisiaj jakieś tam filmiki w internecie, czy jakieś tam informacje.
No sporo tego krąży, tak.
Tak, także że to sam ten fakt już mówi o tym, że to był szwindel po prostu przeciwko społeczeństwu, a ludzie się zachwycają, nie wiadomo.
No a może zwykła umowa, niektórzy mówią, zmowa elit, chodziło przecież o przekazanie władzy, tak?
Zmowa, tak, elit, no takie mieliśmy elity, tak? Co to za elity, po prostu, no taki był cel po prostu, rozgromić to, co ludzie budowali za grosze przez kilkadziesiąt lat. Uwłaszczyć się na tym, sprzedać co można. No i tak właśnie zniszczono tą naszą gospodarkę. Do dzisiaj nie mamy żadnej marki samochodu tak naprawdę. Tylko mieliśmy kilka przecież. Jakie były, takie były na podstawie to może i radzieckich różnych tam technologii, ale jednak były u nas i wszystko właściwie produkowaliśmy. A teraz się zachwycamy rzeczywiście, no czym, no gospodarką, opartą na gospodarce niemieckiej, bo chyba nie wiem ile, ale podejrzewam, że ponad 0,5% jest produkcji, to jest powiązana z niemiecką gospodarką.
No sporo też eksportujemy do Niemiec, to nie jest tak tylko, że jesteśmy tutaj niemieckim chłopcem do bicia.
Produkujemy dla danych krajów, dla danych firm, na przykład z Niemiec, no to musimy to wyeksportować, bo oni tego potrzebują, bo oni to nam zlecili, więc to eksportujemy. Nazywamy to eksportem, ale to nie jest nasza produkcja stricte.
No eksportujemy także żywność, to jest nasza produkcja.
Ojej, no tak, no to, na żywności, no to daleko byśmy samej nie zajechali i nie zajdziemy na pewno. Więc nie ma się czym zachwycać tym tam 4-procentowym wzrostem gospodarczym, jak na przykład w Chinach, czy to w krajach Dalekiego Wschodu, tam w Azji jest kilkunastoprocentowy i to jest rzeczywisty rozwój. Singapur i tak dalej, te wszystkie kraje. A my się tutaj zachwycamy na tle Europy upadającej, bo panuje tutaj socjalizm. To widzimy też w naszym kraju niestety. Także, że no niestety było to bardzo złe zapoczątkowanie zmian. Po prostu, no niestety był to tak zwany kapitalizm kompradorski, czyli przynależność do sitwy powiązane z WSI, z wojskowymi służbami informacyjnymi, które wtedy się inaczej nazywały, było możliwością właśnie takiego rozwoju. To już wyraźnie było widać, te wszystkie afery po kolei były tym świadectwem tego i nie ma się naprawdę czym zachwycać.
Czyli opinia pana jest bardzo surowa, minęły 2 minuty, przepraszam, ale będę musiał będę musiał w ten sposób przerwać, dziękując oczywiście za tą opinię. Czekają kolejni radiosłuchacze. Dzień dobry. Pytamy dzisiaj o bilans okrągłego stołu. Czy było warto, czy nie było warto? Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Leon z tej strony.
Witam pana. Tak, tak, bardzo dobrze, słyszymy.
Ja tak pozwoliłem sobie dzisiaj przerwać tą moją ciszę, a to z tego, że temat jest wyjątkowy. Taki temat, który jest związany z fałszem, z fałszywą tezą.
No, tezą. Na czym polega fałszywa teza, proszę nam powiedzieć.
Przywołam słowa może, dobrze?
Bardzo proszę.
Frasyniuka. Tylko, że myśmy się kurka wodna, tutaj doda, ich pokonali. W odpowiedzi pan Czarzasty. Do Frasyniuka. Drogi Władysławie Frasyniuku, żeście komunistów pokonali? No nie, wyście się z nami, kurka wodna, przy okrągłym stole i 4 czerwca 1989 roku dogadali.
No tak napisał rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty na Twitterze.
To jest cała istota. Komuniści do tej pory boją się, że zostaną rozliczeni. I będziecie rozliczeni. Prędzej czy później. Będziecie tak, jak w stanie wojennym pilnowali. Pilnowali.
Ale gdzie pan dzisiaj upatruje takie witalne, silne środowiska komunistyczne w Polsce?
No proszę pana, to rzecz jest oczywista. Nawet słuchając tutaj pewnych słuchaczy od naszego otwartego mikrofonu, widać od razu, skąd kto pochodzi.
No tak, ale czyż nie mają prawa do odmiennych opinii niż pańska?
Ja im nie odbieram prawa do tego, żeby mówili. Ja tylko mówię o tym, że ja posługuję się prawdą. A inwektywy rzucane na Kościół, na prawdę, to jest po prostu no, jakaś aberracja. Aberracja.
Słuchamy dalej. Ma pan jeszcze czas.
My jesteśmy na tak, jak już powiedziałem ostatnio, na tak przeciwległych biegunach moralności, że pomiędzy nami nigdy nie będzie zgody. Nigdy. Ponieważ nie może fałszerz siadać przy stole z kimś, kto stoi na bazie prawdy.
Ale czyż nie wiemy więcej na bazie badań historycznych aktualnych o istocie okrągłego stołu? Czy uważa pan, że dalej mamy do czynienia ze zmanipulowaną rzeczywistością?
No oczywiście, że tak. Przecież ilość wypitej tam hektolitrów wódki i zjedzonych, zniesionych toastów za walkę z obaleniem komunizmu, który został wyznaczony podobno na tego 4 czerwca przy tych obradach, no przecież jaki jest podstawowy spór pomiędzy nami, powiedzmy, załóżmy, tą stroną prawa i...
No ciekaw jestem, jak pan to widzi, bardzo proszę.
To jest spór o prawdę. O prawdę. Jeśli tego sobie tamta strona nie chce przyjąć do wiadomości, że gnębili naród, mordowali naród, studentów, księży, robotników, że przez od 44 roku nic nie robili, tylko rozlewali krew, to pomiędzy nami nigdy, panie redaktorze, nie będzie zgody. Nigdy. Zgoda będzie wtedy, kiedy przyznają się do winy i poproszą nas o wybaczenie. Wtedy mogą liczyć na naszą łaskę, że pozwolimy im być i mieszkać obok nas.
Czyli zabrakło pana zdaniem ilustracji i dekomunizacji, tak?
Gdyby... Oczywiście. Mhm. I to trzeba po prostu wymieść. I to zostanie wymiecione prędzej czy później, bo Europa się po prostu... Panie redaktorze, budzi dość lewactwa i dość narzucania tej lewackiej strony, której my mamy po prostu sobie ją przyswoić, bo niby oni są w mniejszości.
Dziękuję panu za opinię. 2 minuty minęły. Mamy kolejne telefony od radiosłuchaczy. Dzień dobry. Kto się do nas dodzwonił?
Dzień dobry. Bardzo się kłaniam.
Witam pana.
Może odniosę się szybciutko do dwóch, bo chyba ostatnich głosów.
Proszę bardzo.
Jak słyszę o Jaruzelskim, Kiszczaku, to przypomina mi się oczywiście ta straszliwa tragedia, jednocześnie z Czałczesku. To, co stało się w Rumunii. Tak. Czy naprawdę tego nam było potrzeba? Czy potrzeba nam było tego hasła bardzo popularnego w 80-81 roku, zamiast liści na drzewach będą wisieć komuniści i tak dalej. Byłem tak nieprawdopodobnie po 180 stopni po drugiej stronie tamtego systemu, tamtego ustroju. Ale nie chcę być fantastą, wolę być realistą. Więc powiem, że okrągły stół był fantastycznym, niespodziewanym zupełnie zjawiskiem, faktem i tysiąckrotnie warto było, żeby do tego doszło.
Mhm. Ale czy to był sukces obu stron, czy sukces całego społeczeństwa?
Ale spróbuję może tak odnieść się może ogólnie.
Proszę uprzejmie. Bardzo proszę.
Zaraz z tego wyniknę.
Bardzo proszę.
W 1988-89 roku Polska siedziała całkowicie zagnieżdżona w bloku demoludów. W Polsce i w innych krajach Paktu Warszawskiego stacjonowały wojska sowieckie i nawet w ówczesnej konstytucji była zagwarantowana przyjaźń, czyli po prostu podległość wielkiemu sąsiadowi. I w wyniku okrągłego stołu nastąpił rok później słynny 4 czerwiec 89 roku, którego jestem zwolennikiem, wielbicielem, propagatorem jednocześnie. Częściowo wolne wybory, to prawda, rozpoczęły lawinę przemian w ogóle w środkowej Europie. Panie redaktorze, aksamitna rewolucja w Czechosłowacji. Rozwalenie muru berlińskiego i Węgry i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ale jednak tam zrobili ilustrację i dekomunizację i w Czechach, i w Niemczech.
Ale jednocześnie byłem w wielu krajach, nie umiałbym nie rozmawiać, jeśli tylko mi się udało taką dyskusję wywołać. Świat nam niesamowicie zazdrościł. Czytałem, słyszałem o tym, osobiście doświadczałem. Świat nam tego zazdrościł. W ostatnich latach miałem telefony, ponieważ mam sporo jeszcze znajomych z tamtych czasów. Może nie przyjaźni, ale właśnie znajomych. I mówią, co się stało. Polska z całego świata.
Czyli bardzo dobrze pan ocenia ten proces zapoczątkowany przy okrągłym stole.
Nie było innego wyjścia. To prawda, że były uwarunkowania. To prawda.
Będziemy musieli ten wątek zakończyć. Dwie minuty minęły. Bardzo proszę. Proszę bardzo.
System był tak osłabiony, że musiał paść. Ale dziękuję, że padł.
Dziękuję panu za opinię. Rozmawiamy o bilansie okrągłego stołu. Kolejny radiosłuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
No panie redaktorze, to była zdrada narodowa. Pamiętacie państwo i panie redaktorze, co powiedział kiedyś premier Cyrankiewicz? Że każdemu rękę odrąbią, kto podniesie rękę na władzę.
No to było po wydarzeniach tak zwanych poznańskich, tak zwanych
że
wydarzeniach.
Że nie oddadzą władzy. Mhm. I dlaczego wtedy oddali? Proszę pana, pamięta
no,
pan,
gospodarka w bardzo kiepskim stanie PRL-u była.
Dzisiaj komuna została obalona. A w piątek, proszę pana, komuna została reaktywowana przez tych dinozaurów politycznych, którzy powołali tą Komitet Europejski.
Nawiązuje pan do tej wspólnej listy, tak? Do Parlamentu Europejskiego.
CZR, Cimoszewicz, który mówił, że wycofuje się z polityka, codziennie jest w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się muszę odnieść.
A czy pan widzi w tym jakieś odległe echo okrągłego stołu właśnie w tej koalicji?
Powiedział, że ja nazwałem panu Wryśków Sionistą. Ja nie wymienię tego pana, żebym nie zrobił kryptonik.
Ale może porozmawialibyśmy o temacie, a nie o jakichś wzajemnych animozjach, dobrze?
A jak pan będzie dalej mówił, tak? To spotkamy się w sądzie. Ja panu mogę zacytować artykuł.
Dobrze. Świetnie. Proszę wymienić listy w tej kwestii. Także dziękuję panu za opinię. Rozmawiamy dzisiaj o czymś innym niż wzajemne animozje między panami. Rozmawiamy o bilansie okrągłego stołu, jego ustaleń, a ponieważ pojawiały się tutaj już pewne wątki dotyczące i planu Balcerowicza i sytuacji związanej z procesami tak zwanej reprywatyzacji, inni to nazywają wyprzedażą majątku narodowego, to chciałbym przytoczyć opinię profesora Witolda Kierzuna, ale zdaje się, że mamy telefon, więc nie będę na razie tej opinii przytaczał. Halo? Jesteśmy na antenie? Nie. A zatem jest czas, żeby wspomnieć o książce Patologia Transformacji. Już to raz zrobiłem. Jest to książka profesora Witolda Kierzuna, w której zwraca uwagę na to, że Leszek Balcerowicz Jak pisze profesor Kierzun, nie miał zresztą również wizji tego, co czeka gospodarkę. Wybrał się w podróż w nieznane, bez żadnego przygotowania politycznego i z doświadczeniami zdolnego pracownika akademickiego. Tu dodam, że w tym czasie był adiunktem, miał doktorat i rzeczywiście nie miał doświadczenia ekonomicznego. Żywej gospodarki nie znał i pisze profesor Kierzun, i mam wątpliwości, czy rozumiał specyfikę państwowych przedsiębiorstw. Powołuje się również na opinię Witolda Gadomskiego, posła z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego, czyli zwolennika przemian, który wszakże stwierdza, że wszystkie prognozy profesora Balcerowicza okazały się błędne, jeśli mierzyć je odchyleniem wyników rzeczywistych od planowanych. A zatem istnieje silna, również i ugruntowana opinia, że plan Balcerowicza nie był do końca planem przemyślanym. Ale my dziś pytamy o ogólny bilans Okrągłego Stołu. Pytamy o to, czy było warto rozpoczynać ten proces. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Kłaniam się, Ryszu Żar.
Witam pana.
Panie redaktorze, ja chciałbym pana zapytać, tak w sposób najbardziej kulturalny, jak potrafię, czy było obydwóch uczestników, Lech Kaczyński i Jarosław, czy tylko Lech?
Gdzie?
Bo ja już nie pamiętam. Przy Okrągłym Stole.
Ja tego też nie pamiętam.
No pan to powinien, bo ja mam prawo nie pamiętać.
W każdym razie, ja również mam prawo, jak każdy człowiek, jak każdy, który tam nie był. Ale o ile sobie dobrze przypominam, to przy jednym z podstolików byli obecni bracia Kaczyńscy i byli doradcami Solidarności.
Wiem, że jeden z nich był. No więc wie pan, skoro tak, to podpisał pod tym porozumieniem, petycją, proszę pana, jeden z nich, więc jakoś to mi tak umyka, bo słuchacze o wszystkim mówią, tylko jakoś nie potrafią spojrzeć prawdzie w oczy, że skoro był jeden z nich, to znaczy, że podpisał się pod tym, co wniósł ten stół okrągły, porozumienie. Czy to było saldo ujemne, czy dodatnie, ja nie jestem aż tak mocny w tych sprawach, żeby to ocenić, ale wiem na pewno, że dużo wniósł ten okrągły stół, bardzo dużo wniósł. I proszę pana, po co to tam z nienawiścią takie rzeczy opowiadać, że no jest jeszcze tu, lub tak jak pierwszy słuchacz się wypowiedział, jakby mógł, dałby mu ktoś karabin, kazałby wystrzelać wszystkich. To nie tędy droga, ta nienawiść powinna iść w innym kierunku. Powinniśmy tonować te sprawy, bo jak mówię, historia oceni.
Wiem, znaczy tylko historia już ocenia, także no te oceny są bardzo różne, także negatywne, muszę panu powiedzieć.
No więc widzi pan, jeśli panu jest to trudne, mnie to jest trudne i wielu innym setkom, milionom osób jest trudne, to taki słuchacz, proszę pana, jeden, drugi, włącznie ze mną, no nie powinien, tak wie pan, w sposób taki wyrachowany, tak jakby był pępkiem świata i wszystko wiedział. To nie tędy droga.
Bo no, próbujemy pytać państwa o opinię, oczywiście.
No to ja odpowiadam, że stół okrągły miał rację bytu i chciałbym, jak powtarzam, aby, jak już słuchacze mówią, to niech mówią też, że Lech Kaczyński brał w tym udział i podpisał się pod tym porozumieniem. Jakoś do niego się, niech mu lekka ziemia będzie, mam szacunek, ale niech się odniosą tak samo do ludzi, których jakby co w tych ciężkich sprawach nagle się ich chowa, szufladkuje. A to nie tędy droga. Wymienia się wszystkich,
dziękuję.
Ale o Lechu Kaczyńskim czy Jarosławie się nie mówi. Dlaczego pytam?
Historycy mówią o tym i piszą.
A ja nie
i
o
mówicie także państwo. Pan jest radiosłuchaczem i wygłasza pan swoje opinie tutaj bez skrępowania.
Ja prawdę mówię,
mówi pan to, co chce. Wie pan co? Każdy ma swoją prawdę. Pan ma swoją prawdę, inni mają swoją i na tym polega dyskusja. Dziękuję panu bardzo. Kolejny radiosłuchacz na linii.
Dzień dobry, panie redaktorze. Ja już przed chwileczką zabierałem głos, ale ponieważ jest temat, kto brał udział, ponieważ miałem ogromny kontakt z kilkoma.
Ale bardzo krótko, proszę, bo...
Już dokładnie. Proszę pana, pan Kaczyński oficjalnie brał, Lech Kaczyński brał udział, Jarosław nie brał udziału, nad wrogiem okrągłego stołu na pewno był Bronisław Komorowski. Jak się później to wszystko pozmieniało.
No dziękuję. Właśnie. Pozdrawiam. Właśnie historia dopisuje nieoczekiwane zakończenia. A my rozmawiamy w dalszym ciągu o okrągłym stole, o tym, czy miał sens, czy przyniósł samo dobro, samo zło, a może i dobre, i złe rzeczy. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry. Tak, tak, tak.
Halo, halo,
bardzo
witam,
proszę. Proszę uprzejmie.
Chciałbym swoją opinię dać na okrągły stół. No, można powiedzieć, że bardziej on był kanciaty. Pan Rakowski przygotował się, że tak powiem, na piątkę do tego stołu. Wybrał sobie agentów, z którym by chciał rozmawiać. Ostatnio oglądałem film na YouTubie.
No, a czy to nie ryzykowne takie jest czerpanie wiedzy tylko z YouTube'a?
To nie jest z YouTube'a, no ale to były stare
dobrze,
materiały.
Dobrze, bardzo proszę.
Filmowy, stary materiał filmowy, w którym Bolek spotyka się jeszcze z trzema profesorami, z Rakowskim. I tam sobie pokryją mu, rozmawiają o różne rzeczy. Potem Rakowski robi z trzech tych współpracowników pana Wałęsy, robi głupa, mówiąc delikatnie, mówiąc, że mają tam jakiegoś w Katowicach Andrzeja do rozmów przy okrągłym, który by się bardzo nadawał, co, że tak powiem, Wałęsa śmiechem po prostu ironicznym w między, że tak powiem, rozmowie kwituje.
Tak.
Wszyscy, którzy się dogadywali, wszyscy są umoczeni. Ja mam 39 lat. Nie jestem ani za tym, ani za tamtym. Wiem jedno. Jakby Balcerowicz nie zniszczył gospodarki w latach 90., my byśmy byli w innej teraz sytuacji. Byśmy pracowitym narodem, tak jak teraz Chińczycy. Po prostu ryliśmy, mówiąc delikatnie. Po 8 godzin, 12, 14, jak trzeba było, chłoporobotnicy mieli swoje gospodarstwa, 10-15 hektarów, a jeszcze chodził do fabryki, pracował. Po pierwsze. Po drugie, zostaliśmy okradzeni. Nasz naród został okradziony inflacją. Tak się okrada narody. Nie mamy, teraz to samo jest, tylko że pomalutku nam wprowadzają. No, że wskoczył banknot 500 zł, za jakieś 5-6 lat znów coś wskoczy, jakiś większy banknot.
No, inflację mamy niską. Za ubiegły rok 1,2, w tym roku prognozowana 2,3. Także wprowadzanie tych banknotów o dużych nominałach ma służyć też ułatwianiu rozliczeń, głównie bankowych.
Tak, ale po 10 latach mamy 25% mniej w kieszeni. Tak czy nie?
No, nie, no 25% dochód rośnie, panowie, natomiast zależy, jak pan wymierzył, czy w stosunku do Czech, gdzie nie było planu Balcerowicza.
Czemu pan zamydla, panie redaktorze? Pan nie zamydla.
Nie tak zamydlam, ja tylko zadaję pytania.
Właśnie, dzisiaj mam 100 tysięcy, a za 10 lat będę, ile będzie moje 100 tysięcy warte?
Nie jestem prorokiem.
No to zobaczmy, panie redaktorze, co było w 2009 i porównajmy teraz do 2019. Będziemy mieli inflacja minus kapitał, który został, przecież daje realny pieniądz, który możemy kupić albo to, albo tamto. No tak?
No, każdą opinię szanujemy. Pan ma prawo do wygłaszania swojej opinii. My słuchamy cierpliwie.
To jest moja opinia. Mhm. Okej. Więc całe porozumienie okrągłego stołu to była przewałka. Poukładali się, ja mówię jedno, pokażcie mi jednego solidarnościowca uczciwego, który się nie dorobił. Gwiazda niedorobiony, bieda. Ale cały czas chodzi i mówi uczciwie, co, kto i jak. Tam był taki pan jeszcze w Solidarności, jest dalej. On teraz krzyczy z prawej strony z Kodem, że będziemy bronić demokracji. Wstał któregoś ranka i mówi, wpadłem na pomysł, 40 ciężarówek jutro kupię, robimy transport międzynarodowy. Pan zrobi takie coś? No nie, bo pan nie ma takich pieniędzy. Skąd pieniądze? Gdzie, jak, po co?
Jasne.
za pewnymi ludźmi. Minęły
dwie minuty.
Ale także i pieniądze.
Jasne.
Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia.
Bardzo proszę. Bardzo proszę, po to, jest, po to jest nasz program, abyście Państwo mogli wygłaszać swoje opinie. Rozmawiamy dzisiaj jeszcze przez krótki czas o bilansie okrągłego stołu, o tym, kto jest jego beneficjentem, kto na tym przegrał, czy był to proces, który był procesem korzystnym, czy był jednoznacznie pozytywny, jednoznacznie negatywny, jakby chcieli niektórzy, czy też ta rzeczywistość jest trochę bardziej zniuansowana. Profesor Krystyna Trębicka, autorka książki Okrągły Stół w Polsce, Studium w Porozumieniu Politycznym, zwróciła uwagę, że rozpoczęcie rozmów leżało w interesie władzy i opozycji, gdyż każde z tych środowisk miało radykalne siły we własnym obozie i w tej sytuacji potrzebna była ucieczka do przodu. Mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Odnośnie okrągłego stołu, a tak wcześniej wspomnę, że dzisiaj straszne ataki na pana redaktora słyszę.
Nie.
Tak. Okay,
zaledwie dwie opinie. Jedna, że no ja otwarty mikrofon opinię. Jest niepotrzebny, a druga, że coś zamydlam. To a, jest no, i tak no, bardzo dobra średnia.
Tak? Tak. No dobra. Cóż, ja miałam wtedy 19 lat. Czy był potrzebny? Mm-hmm. Jasne, że był potrzebny. Powiem panu, że na przestrzeni tych lat, wiadomo, początek był strasznie trudny. Całkowita zmiana, utrata pracy, przebranżowania i tak dalej. Kuroniówki, Kuronia sobie mogę wspomnieć, pamiętam go, wszystko pamiętamy też z telewizji. Ostatecznie żyję w wolnej Polsce, mój kraj należy do Unii, moje dzieci mogą się uczyć, są bezpieczne. Oby tylko coś tam nie wybuchło, co nie jest związane z nami.
Tak.
Bezpiecznie. Moja mama się bała o nas, kiedy rozpoczęły się te całe takie rewolucje, bezkrwawe w sumie. Bała się ona, żebyśmy się nie wpakowali w jakąś sytuację, bo sama gdzieś tam działała i widziała, jak to jest. To się działo na Śląsku. Ślązacy dobrze wiedzą, że potrafili 18-letnią dziewczynę zapałować na śmierć. Więc nie było tak. Moja ciotka wciągała chłopaka młodego do samochodu, który uciekał. No tam, co się działo na Śląsku, to my tu w Lubuskiej tego nie wiemy. My się tego nie odczuli. Bezpiecznie, pokojowo pogonili, czy tak rozwiązali partię PZPR, i powoli przez te kilkadziesiąt lat, 30 w sumie, doszliśmy do wolnej Polski. Był potrzebny okrągły stół. Był potrzebny. Dzięki temu my żyjemy w wolnej Polsce. I ktokolwiek jest gdzieś zaczerwiony, czy osoby starsze ode mnie, czy młodsze, niech sobie przypomną tamte czasy. Co się działo przed końcem? Było taki hasło. Zapamiętaj te dwa słowa. Referendum i odnowa. To było przed tym referendum. Do dzisiaj pamiętam to hasło. Był potrzebny. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy dzisiaj bardzo zróżnicowanych opinii, jak zwykle zresztą w otwartym mikrofonie, i to jest też siła tej audycji, że dzwonią do nas radiosłuchacze, którzy mają różne poglądy. Dzięki temu możliwa jest wymiana opinii. Ale nieuchronnie zbliża się godzina 13, a to oznacza, że będziemy kończyć dzisiejszy otwarty mikrofon. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wszystkie wyrażone opinie i za uwagę tym, którzy nas słuchali, tym, którzy towarzyszyli naszej audycji. Do usłyszenia.